Wydawcą podcastu jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
Dzień dobry Państwu, z tej strony Mariusz Gradowski. Witam Państwa serdecznie w rozmowie o rękopisie nad rękopisami, o manuskrypcie nad manuskryptami, o KRAS 52. O tej księdze wspaniałej, która gdzieś przez zawieruchy dziejów dotarła do naszych czasów i teraz spoczywa w Bibliotece Narodowej. Dlatego też mam przyjemność gościć Sonię Wronkowską, kierowniczkę Zakładu Zbiorów Muzycznych Biblioteki Narodowej, muzykolożkę. Dzień dobry, Soniu.
Dzień dobry.
Jest także z nami Agnieszka Budzińska-Bennett, wokalistka, pianistka, harfistka, założycielka zespołu wykonującego muzykę średniowieczną, Ensemble Peregrina. Dzień dobry, Agnieszko.
Dzień dobry, Mariuszu. Dzień dobry Państwu.
KRAS 52. To jest księga, Soniu. Możemy tak powiedzieć?
Tak. To jest stara sygnatura woluminu, który
Od tej
jest
strony proponujesz.
Przechowywany w Bibliotece Narodowej. Obecnie on nosi sygnaturę RPS 8054 i rzymska Trójka.
To ja tutaj wskoczę w słowo, bo rzeczywiście ja tak dosyć może bezpośrednio powiedziałem, bo wcześniej używałem określenia rękopis, manuskrypt, no więc chciałem dopowiedzieć, że to jest zbiór właściwie, który funkcjonuje w postaci księgi połączonej, ale to jeszcze o tym będziemy mówić, a ty tutaj bardzo słusznie naprowadzasz mnie i słuchaczy na kwestię sygnatury. To może dopowiedzmy, o co chodzi z tymi sygnaturami, jeśli chodzi o źródła do badania muzyki dawnej?
Sygnatura to jest swego rodzaju identyfikator zasobu w bibliotece. Każdy obiekt ma swoją sygnaturę, czasem nawet więcej niż jedną, z czego jedna jest aktualna i tak naprawdę sygnatura przede wszystkim pozwala odnaleźć obiekt na półce czy regale w magazynie. Natomiast dawne sygnatury również opowiadają nam historię tego rękopisu, w jakich kolekcjach był on przechowywany, jaką drogę przeszedł, zanim znalazł się w dzisiejszym miejscu przechowywania.
Agnieszko, jeśli dobrze rozumiem, te sygnatury są bardzo ważne także dla wykonawców, bo bardzo często, kiedy myślimy o jakimś konkretnym utworze, no to raczej znajdziemy go prędzej właśnie przez to, gdzie on jest przechowywany, w jakim zbiorze się znalazł, niż po samym tytule.
No właśnie, słusznie mówisz. To jest taki nasz skrót, to jest stara sygnatura, jak słusznie Sonia tutaj powiedziała, natomiast ona jest po prostu wygodna, bo trudno, żebym między kolegami mówiła, że teraz poproszę o magnifikat z rękopisu Warszawa Biblioteka Narodowa, rzymska trójka, 8 i tak dalej. Więc mówimy troszeczkę na skróty, mówimy, mamy takie nazwy rękopisów, Buxheimer Olgerbuch albo Kodeks Fajenca. To już są takie rękopisy bardzo znane, bardzo istotne w historii muzyki i jakby my znamy te sygnatury gdzieś w głowie na pamięć, ale nie musimy ich używać. Czyli właśnie używamy takich skrótów, ale rzeczywiście one są bardzo ważne, ponieważ wiele utworów średniowiecznych ma rozmaite swoje wersje, tak zwane konkordancje, wersje danego utworu, które się różnią może jednym dźwiękiem, może dwoma, może dziesięcioma, może jakąś częścią, ale to jest nadal jeden i ten sam utwór, natomiast musimy dodać, z jakiego rękopisu pochodzi i na którym folie, na której karcie się znajduje.
No dobrze, no to już mamy tutaj zupełną jasność. KRAS 52, rękopis z Biblioteki Krasińskich. Księga niezwykle istotna, ale to ja bym do tej księgi jednak wrócił. Jakie są wymiary tego obiektu, o tak powiem? Soniu.
Wymiary całego woluminu z oprawą włącznie to 30,5 cm wysokości, 21,5 cm szerokości.
Żebyśmy to sobie mogli wyobrazić, taki mały album, duży album?
To jest takie zbliżone do A4.
Tak dopytuję, ponieważ nie miałem możliwości wzięcia tego manuskryptu w rękę, tego zbioru, ale domyślam się, że nie każdy może go chwycić i podnieść, i obejrzeć i przekonać się, czy jest bardzo zbliżony do A4, czy jednak trochę większy, czy trochę mniejszy.
Oczywiście rękopis, o którym mówimy, podlega najwyższym standardom ochrony, jakie są stosowane w Bibliotece Narodowej. Należy do takiej grupy obiektów najcenniejszych, zarówno materialnie, jak i historycznie, czy kulturowo dla kultury polskiej. To udostępnianie czytelnikom może się odbyć naprawdę w wyjątkowych tylko warunkach, jeżeli będzie konieczność dla badań kodykologicznych, dla badań papieru, datowania, tuszu, będzie konieczne faktycznie obcowanie z tą materią, to wówczas można uzyskać zgodę na takie oględziny, natomiast generalnie udostępniamy ten rękopis w postaci zdigitalizowanej w bibliotece cyfrowej Polona i w takiej formie w dość dużej rozdzielczości każdy może się z tym rękopisem dokładnie zapoznać.
Czyli nie bardzo wiadomo, jak pachnie KRAS 52.
Ja miałam okazję widzieć ten rękopis raz w życiu. Nie zanotowałam żadnej specjalnej woni. Raczej pożądane jest, żeby te obiekty nie pachniały, ponieważ zapach może świadczyć o tym, że jednak odbywa się tam jakaś działalność mikroorganizmów i jest to zawsze czynnik niepokojący. Więc ten brak zapachu jakiegoś specyficznego, nieprzyjemnego akurat tutaj jest jak najbardziej pożądany.
To tego byśmy nie chcieli, żeby jakieś mikroorganizmy zapoznawały się z tym cennym zabytkiem. Agnieszko, na potrzeby nowego wydania KRAS 52 pracowałaś wraz z Markiem Lewonem na skanach. I to wystarczy dla waszej pracy.
Tak, charakter też naszej edycji jest oczywiście, dotyczy utworów, dotyczy tego, co ten rękopis zawiera, natomiast w naszej pracy nie ma żadnych badań, o których wspomniała Sonia, kodekologicznych, czy jakichś głębszych tutaj myśli na temat budowy tego rękopisu, czy też rękopisów właściwie, które przynależą do tej sygnatury. Więc skan nam jak najbardziej wystarczał, ponieważ dostarczał nam tych wszystkich informacji, które były potrzebne do stworzenia edycji i również do potem w dalszym już trakcie tych działań do nagrania wszystkich utworów z tego rękopisu.
Soniu, to ja jeszcze dopytam ciebie, bo czasami zdarza się, że przy takich zbiorach są jakieś podklejki, jakieś paski są powycinane przez dawnych właścicieli tychże zbiorów i z takiej makulatury, jak kiedyś sądzono, nagle okazuje się, że badacz może wydobyć nieznany utwór. Ale KRAS 52 chyba pod tym względem jest już tak dobrze przebadany, że tutaj takich fizycznych zaskoczeń, podklejek właśnie, raczej już się nie znajdzie.
Te zaskoczenia, na które się powołujesz, wykorzystanie makulatury muzycznej, to ma miejsce w przypadku woluminów, które były tworzone w średniowieczu, w XVI wieku. Natomiast tutaj mamy do czynienia z rękopisem, który tak naprawdę prawdopodobnie funkcjonował jako rękopis nieoprawiony aż do XIX wieku. To był po prostu takie trzy poszyty, taki można powiedzieć zeszyt, broszura. I dopiero najprawdopodobniej w drugiej połowie XIX wieku, kiedy ten obiekt trafił do biblioteki ordynacji krasińskich, został on współoprawiony z innymi rękopisami, co w bibliotekarstwie nazywamy klockiem. Więc ta oprawa i wszystkie te materiały, które zostały wykorzystane przy oprawie, są już XIX-wieczne. Więc tutaj raczej w jakichś wycinków średniowiecznych w grzbiecie niestety nie znajdziemy.
To skoro już dotarliśmy do XIX wieku w naszej opowieści, tak skaczemy pomiędzy czasami współczesność, kiedy to KRAS 52 jest w Bibliotece Narodowej, w sejfie ognioodpornym, XIX wiek, oczywiście wiek XV, to ciekaw jestem, czy jesteśmy w stanie coś powiedzieć o losach tego manuskryptu przed trafieniem do Biblioteki Krasińskich, Soniu?
Tak, jesteśmy w stanie. Pierwsza w ogóle wzmianka, jaką udało się znaleźć na temat tego rękopisu, pochodzi z 1857 roku. I to Wojciech Sowiński w Słowniku Muzyków Polskich, w tej edycji francuskiej, Le Musicien Polonais, z 1857 roku, zawarł tam wzmiankę. I ja przeczytam teraz, może zacytuję ten fragment już z polskiego tłumaczenia, czyli ze Słownika Muzyków Polskich Dawnych i Nowoczesnych, wzmianka o Mikołaju z Radomia. Jeden z najdawniejszych autorów, którzy pisali o muzyce. Żył w XV stuleciu, dzieło jego w manuskrypcie znajduje się w Bibliotece Świdzińskich. Warto by, aby uczeni polscy dali poznać ten dawny zabytek światu muzykalnemu. I tutaj mamy pierwszą znaną proweniencję, czyli wiemy, że ten rękopis w XIX wieku znajdował się w Bibliotece Świdzińskich. I bardzo dobrze możemy przypuszczać, jak wyglądał proces transfer z tej Biblioteki Świdzińskich do Biblioteki Ordynacji Krasińskich. W ogóle należałoby zacząć od postaci Konstantego Świdzińskiego. To był kolekcjoner, erudyta, taki naukowiec, który zbierał różne zbiory biblioteczne i zbiory muzealne, czy wtedy zwano je archeologicznymi, takie pamiątki do historii Polski. No i on w nieznany nam sposób wszedł w posiadanie tej części muzycznej Krasa 52. W swoim testamencie Świdziński chciał zadbać o dalsze losy swojej kolekcji. Zapisał tę swoją kolekcję Aleksandrowi Wielopolskiemu z takim dopiskiem, żeby ten za też zapisany mu w testamencie kapitał wybudował budynek i udostępniał w nim tę kolekcję biblioteczną i muzealną. Wielopolski nie udało mu się zrealizować tego zapisu testamentowego. Wywiązał się proces prawny dotyczący tego spadku. Bardzo dobrze możemy to prześledzić, można by było tutaj w szczegółach to opowiadać, bo jest to dość dobrze udokumentowane. W każdym razie dla naszej opowieści najważniejsze jest to, że w 1862 roku już po wszystkich formalnościach te zbiory Świdzińskiego trafiają do Warszawy, do bibliotek i ordynacji krasińskich, do Pałacu Czapskich przy Krakowskim Przedmieściu.
No, a reszta jest już historią, rękopis zostaje oprawiony wówczas, tak? Dobrze rozumiem, że już w Bibliotece Krasińskich zostaje oprawiony.
Najprawdopodobniej tak. Trudno na podstawie tej oprawy ustalić dokładną datę, natomiast prawdopodobnie Biblioteka Ordynacji Krasińskich miała już taki cel, żeby te zbiory udostępniać, miała trochę większe możliwości, żeby o te zbiory dbać niż Świdziński, który był po prostu takim prywatnym kolekcjonerem. Więc tutaj najpewniej wtedy doszło do oprawienia kilku rękopisów w jeden wolumin.
To jeszcze pozostanę przy tym drążeniu tego, co działo się w XIX wieku. Przysłuchujemy się z Agnieszką tej opowieści, ponieważ jest ona fascynująca i powiedziałaś, że poza muzykaliami jest coś w Kras 52 więcej niż tylko nuty. Co tam jeszcze jest?
Może wymienię tak, jak to zostało opracowane w inwentarzu rękopisów Biblioteki Narodowej, zawartość. Część pierwsza to są kazania wielkopostne Jakuba z Woraginy. To jest tekst XIII-wieczny, dość popularna, że tak powiem, mamy wiele przekazów tej literatury w źródłach średniowiecznych. Druga część to Gesta Romanorum, czyli dzieje rzymskie. To są swego rodzaju przypowieści, moralitety pochodzące z XIV wieku. Tutaj mówię o datowaniu tych tekstów, nie o datowaniu tych rękopisów, bo te wszystkie rękopisy pochodzą z XV wieku. Kolejna część, chyba najciekawsza oprócz części muzycznej, to jest Expulsiones Demonum, czyli traktat o wypędzaniu demonów, taki praktyczny poradnik dla egzorcysty. Bardzo ciekawy tekst, dopiero niedawno na jego wartość zwrócił uwagę dr Miłosz Sosnowski z Uniwersytetu w Poznaniu. Potem jeszcze mamy fragment o cnotach i wadach, takie fragmenty niedokończone, czyli tematyka bardziej filozoficzno-etyczna. Wszystko to są teksty, no, powiedzmy, należące do kanonu tematyki rękopisów średniowiecznych. No i ostatnia część nazwana w naszym inwentarzu Opera Musica, czyli część z notacją muzyczną.
Tak przysłuchuję się tej zawartości, którą skrywa Kras 52. To wszystko brzmi fascynująco, zarówno te rzeczy muzyczne, jak i pozamuzyczne. I cały czas chodzi mi po głowie jedna myśl, że tego wszystkiego mogło nie być. Mogliśmy tego nie mieć. I to niewiele brakowało w gruncie rzeczy, żeby Kras 52 stał się kubką popiołu. Agnieszko, czy myślałaś o tym wszystkim, kiedy nagrywałaś utwory z tego rękopisu, z tego manuskryptu? Czy to jest na pewno ważne dla ciebie jako dla artystki, ale do jakiego stopnia ta świadomość obcowania autentycznie z cudownie ocalonym arcydziełem miała dla ciebie znaczenie?
To jest dla mnie rzecz ważna jako dla mediewistki, rzecz niewiarygodnie istotna, jako dla Polki. Tu jest bardzo wiele wymiarów straty, która by się pojawiła, gdybyśmy tego rękopisu nie mieli. Rzeczywiście bardzo mało brakowało. Może zaraz do tego wrócimy, ale czego byśmy nie mieli właśnie, bo nie tylko podczas nagrywania tego materiału, ale ogólnie cały czas myślałam o tym właśnie, co oznacza dla nas ten rękopis, bo powtarzamy zawsze, że to jest rękopis najważniejszy dla kultury muzycznej i w ogóle dla kultury XV wieku w Polsce i w ogóle dla Europy Centralnej, prawda, Europy Środkowej. Ale znamy ze szkoły takie stwierdzenia i co one dla nas znaczą, prawda? Każdy musi to zrewidować troszeczkę dla siebie. Czego byśmy nie mieli, gdyby nie było rękopisu klas 52? Nie mielibyśmy niektórych imion czy nazwisk imion wówczas kompozytorów, którzy w tym czasie działali, pierwszych imion kompozytorów polskich, jak Mikołaj z Radomia, czy prawdopodobnie Mikołaj z Ostroroga. Imię Mikołaja z Radomia pojawia się w innym rękopisie polskim, który też akurat jest zaginiony, mamy natomiast jego odpisy, ale czy byśmy mieli ten rękopis i czy jego odpisy, też nie wiemy, bo jest ów drugi rękopis, XV-wieczny warszawski, bardzo zależny od klas 52. Nie mielibyśmy informacji o tym, iż w Krakowie w pierwszych dekadach XV wieku musiała być znana muzyka włoska przede wszystkim, ponieważ w klas 52 mamy nazwiska wspaniałych kompozytorów, którzy albo są Włochami, jak Zaccarato Teramo, albo działają we Włoszech, jak Johannes Ciconia, czy też kompozytorów francuskich, a więc cały import utworów zagranicznych, albo najnowszych, albo troszeczkę starszych, ale które nagle lądują w Krakowie i które są w tym Krakowie w jakimś sensie znane, znajdują się w tym rękopisie, wierzymy, iż były w Krakowie one grane czy wykonywane. To jest bardzo istotna informacja, ponieważ ona jakby ustanawia Kraków jako miejsce, w którym następuje transfer idei, następuje transfer stylów. Krakowianie znają style europejskie. Nie mamy takich świadectw przedtem. Nie byłoby informacji o tym, jaka muzyka musiała być kultywowana na dworze krakowskim. Mamy w rękopisie klas 52 utwory, które przynależą bardzo ściśle do postaci dworu krakowskiego, do Władysława Jagieły, do jego czwartej żony Soniki, do jego obydwu synów Władysława i Kazimierza, więc to by była niewiarygodna luka, po której właściwie z nagła pojawia się Mikołaj Gomułka i Wacław Szamotuł. Nie wyobrażam sobie XV wieku polskiego i europejskiego bez klas 52.
Teraz może przejdźmy do tej trudnej historii, bo rzeczywiście ja może taki dramatyczny wstęp zrobiłem i poprosiłem Agnieszkę o te emocje i
tak,
wrażenia.
Miałam.
A powiedzmy teraz o tym, co się wydarzyło. Soniu, rok 1939 na horyzoncie. To ja tylko dopytam, czy przed 1939 rokiem muzykolodzy interesowali się klasem 52?
Jak najbardziej. Badania zapoczątkował już Aleksander Poliński w 1907 roku w Dziejach Muzyki Polskiej opisywał. To jeszcze nie był muzykolog, ponieważ dyscyplina jako taka nie istniała. Natomiast oczywiście ojcowie muzykologii polskiej, czyli Chybiński, Jakimecki, badali ten rękopis. Następnie Maria Szczepańska. No i oczywiście już po wojnie profesor Mirosław Pesz doprowadził do wydania w 1973 roku. Ale wróćmy do przedwojny.
Rozpocznijmy w takim razie tę część naszej rozmowy, która będzie traktowała o rzeczach bardzo trudnych, czyli klas 52 i okres II wojny światowej. Soniu, poproszę cię o kilka słów na ten temat.
Zacznijmy od tego, że już we wrześniu 1939 roku w Bibliotekę Ordynacji Krasińskich na Okulniku trafia bomba burząca. Ta bomba trafia w czytelnię, więc strat zbiorów dużych nie notowano. Po zajęciu Warszawy biblioteka zostaje zamknięta. I wtedy na arenę wkracza proces wyszukiwania i wywożenia najcenniejszych zabytków z polskich bibliotek, muzeów, archiwów do III Rzeszy. Pojawia się organizacja zwana Sztabem Operacyjnym Reichsleitera Rosenberga, której właśnie zadaniem było rekwirowanie cennych książek i rękopisów na terenach okupowanych przez III Rzeszę i materiały te oficjalnie gromadzono dla przygotowywanej Wyższej Szkoły NSDAP. W ramach tego sztabu operacyjnego jest specjalna jednostka zajmująca się muzyką, Sonderstab Musik, i to ona odegra znaczącą rolę w historii również rękopisu KRAS 52. Należy zwrócić jednak uwagę na taki szczegół, że był tam pewien konflikt, a mianowicie ten sztab Rosenberga nie miał oficjalnie prawa działalności na terytorium generalnego gubernatorstwa i tam była dyskusja o tym, czy generalne gubernatorstwo to jest część III Rzeszy, czy też jest to teren okupowany. Ponieważ jeżeli to jest część III Rzeszy, no to zabytki mogą tam pozostać bezpieczne, zaopiekowane przez władze niemieckie. Natomiast jeżeli uznamy, że był to teren okupowany, to wówczas taka strategia wywożenia zbiorów z terenu okupowanego na teren III Rzeszy miała być uzasadniona. I tutaj był konflikt między tym Rosenbergiem a Frankiem. Rosenberg zwracał się o wywóz pewnych zabytków, które chciał wywieźć. Frank nie zgadzał się na to. Między innymi chodziło o 20 rękopisów z Biblioteki Ordynacji Krasińskich. I w końcu 16 września 1940 roku Kancelaria Generalnego Gubernatora wyraziła zgodę na to, żeby zabrać te rękopisy z Biblioteki Ordynacji Krasińskich do III Rzeszy. Do wykonania tego zadania przystąpił szef tego sztabu specjalnego muzyki, Herbert Gerig, wraz z muzykologiem, bardzo dobrze znanym wszystkim zajmującym się muzyką dawną, doktorem Wolfgangiem Bettigerem. I oni właśnie w 1940 roku wywieźli rękopis Kras 52. To jest dość dobrze udokumentowane. Był też świadek, który osobiście pakował rękopis Kras 52 do skrzyni, profesor Józef Chomiński.
Okazuje się jednak, że ta kradzież w gruncie rzeczy wyszła na dobre, jeśli można tak powiedzieć, dostrzegając całą ironię, gorzką ironię tej sytuacji. Na dobre rękopisowi Kras 52, gdyby został w Warszawie, spotkałby go tragiczny los.
Ja się tutaj troszeczkę włączę też, bo rzeczywiście to jest taka błogosławiona perfidia tej sytuacji, która doprowadziła do tego, że jednak mamy ten XV wiek muzyczny i mamy wiedzę na temat muzyki naszej, rodzimej i nie tylko. Widziałam ostatnio zdjęcie takiej urny, mogę powiedzieć, przezroczystej, w którym mamy spopielone rękopisy z bibliotek warszawskich, czy może nawet różnych innych. Oczywiście II wojna światowa była czymś potwornym ze wszystkich względów, ale jeżeli już tylko tak punktowo jakby zajmujemy się tutaj rękopisami, jest to widok tak straszny. W kilka minut może zniknąć dzieło i dziedzictwo mnóstwa pokoleń i coś niezmiernie ważnego dla kultury, coś, czego już nigdy nie będziemy w stanie zrekonstruować ani w żadnej innej formie przywrócić do życia. I zdjęcie tej urny z tym popiołem, właśnie wówczas chwyciło mnie to za serce, pomyślałam sobie, iż nasz Kras, gdyby tam się znalazł właśnie, jak bardzo inne byłyby dzieje muzyki polskiej i dzieje muzyki całej Europy Środkowej.
Bo Biblioteka Krasińskich spłonęła.
Spłonęła. Została podpalona 19 października 1944 roku przez oddziały Brandkommando na specjalny rozkaz władz niemieckich. To nie był przypadek, że palili wszystko, a akurat tam były zbiory biblioteczne. To było jak najbardziej celowe działanie. Warto wspomnieć, że w czasie wojny pod okupacją wszystkie zbiory specjalne i z Biblioteki Ordynacji Krasińskich, z Biblioteki Narodowej i z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie zostały zwiezione na Okulnik, ponieważ była taka wizja utworzenia Staatsbibliothek Warszaw i że wszystkie te zbiory specjalne, czyli najcenniejsze nasze zabytki, rękopisy, muzykalia, stare druki, mapy, grafiki i tak dalej, wszystko trafiło na Okulnik i w 1944 roku zostało celowo podpalone. Ta urna, o której Agnieszka wspomniała, znajduje się teraz w Bibliotece Narodowej w Pałacu Krasińskich, jest eksponowana, no i jest pamiątką po tych najcenniejszych zbiorach bibliotecznych z Warszawy. A żeby podać liczby w celu poruszenia nieco wyobraźni, spłonęło tam 80 tysięcy starych druków, 26 tysięcy rękopisów, 2,5 tysiąca inkunabułów, 100 tysięcy rysunków i grafik, 50 tysięcy nut i teatraliów. i tak dalej, i tak dalej.
Tu musi wybrzmieć chwila ciszy, bo człowiek zaczyna się zastanawiać od razu, przeliczać, wyobrażać sobie. To są straty, których ludzki umysł nie ogarnie. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że mamy KRAS 52. Jak to się stało, Soniu, że trafił z powrotem do Polski?
W 1948 Karol Estreicher, czyli nasz czołowy rewindykator, podczas wizyty w Monachium zauważył ten rękopis, no, który na grzbiecie, to jeszcze należy dodać, ma napis rękopis z XV wieku. I Estreicher podczas wizyty w Bayerische Staatsbibliothek zauważył ten rękopis, rozpoznał go, zapewne odnalazł znaki własnościowe Biblioteki Ordynacji Krasińskich, czyli pieczęcie wewnątrz tego rękopisu, no i doprowadził do rewindykacji.
I od tej pory rękopis KRAS 52 jest z powrotem w naszych rękach. I teraz to, że spoczywa w sejfie ognioodpornym, nikogo nie dziwi, bo tak właśnie trzeba postępować z tymi najcenniejszymi zbiorami. Dobrze jest digitalizować, udostępniać, ale sama rzecz musi być bezpieczna. Agnieszko, to może jeszcze słówko do ciebie. Skupmy się jeszcze na tych muzykaliach. Jak z nich korzystać? Jak się z nich śpiewa?
Część muzyczna KRAS 52 to nie jest rękopis reprezentatywny, mimo tego, iż zawiera utwory bardzo reprezentatywne. Natomiast jest taką pomocą skryby, który tworzy coś dla przyszłości do innych kopii. To jest raczej szkic lub brulion, z którego potem można było kopiować te utwory w formie o wiele ładniejszej. Skryba nasz jest dosyć, bywa dosyć niechlujny. Szkicuje właściwie te utwory, używa różnych notacji, notacji mezuralnej, czarnej, używa nut czerwonych, używa nut pustych, ale to nie jest rękopis, z którego możemy wykonywać tę muzykę, ponieważ pojawia się tam zbyt wiele błędów, które ów skryba również sam bardzo często koryguje, jest świadomy swoich błędów, więc to jest rękopis, z którego my de facto nie śpiewamy bezpośrednio, tam jest zbyt wiele problemów i notacyjnych, i w sensie odczytania i uplasowania tekstu, więc nie możemy jakby używać bezpośrednio, to jest akurat nie ten typ rękopisu. Natomiast nasza nowa edycja ma posłużyć temu, iż w tej translacji jakby na nuty współczesne muzycy dnia dzisiejszego będą mogli jak najbardziej korzystać z repertuaru tego rękopisu.
I jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o nowej edycji rękopisu KRAS 52, zapraszam na przykład do pozostałych części naszego podcastu. Tam sporo mówimy i o zasadach edycji, i o transkrypcji, i o wykonaniu, a także mówimy o albumie trzypłytowym zawierającym nagrania kompozycji zawartych w KRAS 52. Opowiadamy o nowej płycie Leta Mundus, która powstała w inspiracji utworami zawartymi w KRAS 52. Do tego wszystkiego Państwa zachęcam, odsyłam. Natomiast oczywiście jak najbardziej zachęcam też do tego, żeby spojrzeć chociażby, jak wygląda ten oryginał. Nie w sejfie, tam nie zajrzymy, ale możemy obcować z KRAS-em 52 w cudownej jakości skanach. I tutaj już Sonię poproszę, żeby nas poprowadziła, jak do tych skanów dotrzeć.
Należy wejść na stronę cyfrowej biblioteki polona.pl i najłatwiej chyba będzie wyszukać współczesną sygnaturę 8054 i trójkę rzymską. W wynikach otrzymamy dwie wersje. Jest to digitalizacja sprzed lat i digitalizacja całkiem niedawna. Ta nowsza wersja to ten kafelek, na którym widzimy pojedynczą stronę, w odróżnieniu od drugiego, na którym jest rozłożony jakby cały blok książki widoczny. Więc zachęcam serdecznie do korzystania z tej nowszej wersji, w lepszej jakości.
A którąś stronę byś polecała szczególnie, od czego zacząć?
Karta 173 Recto. Tam zaczyna się notacja muzyczna i myślę, że coś, co zarówno nas, jak i naszych słuchaczy najbardziej zainteresuje.
To od tego zaczniemy w takim razie.
A mianowicie jest to utwór Krakowia Civitas. Manifest krakowski, wspomnienie króla, królowej, synów, dworu.
Kto interesuje się polską muzyką dawną, wie, że to jest wielki przebój Krakowia Civitas. Tam właśnie w KRAS 52 znajduje się ten utwór. Miałem przyjemność rozmawiać dzisiaj z Sonią Wronkowską. Bardzo ci, Soniu, dziękuję.
Dziękuję również.
A także z Agnieszką Budzińską-Bennett. Agnieszko, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
A ja zachęcam Państwa do sięgnięcia po kolejne podcasty o rękopisie KRAS 52 i nie tylko, może inne podcasty Polskiego Wydawnictwa Muzycznego Państwa zainteresują. Zapraszam i zachęcam. Do widzenia. Mariusz Gradowski.
Wydawcą podcastu jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.